Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie witam wszystkich tutaj obecnych. Cieszę się, że jest ksiądz biskup z nami, że tyle niezwykłych osób ze świata nauki i mediów jest tutaj zgromadzonych. Czuję się bardzo, bardzo wyróżniony zaproszeniem do udziału w tej konferencji i tym, że nawet mogę powiedzieć kilka refleksji z mojej perspektywy, z perspektywy także duszpasterstwa bezpośredniego. Otóż słyszeliśmy tutaj wiele niezwykle cennych informacji, danych konkretnych, precyzyjnych na temat historii manipulacji, na temat strategii zorganizowanej manipulacji. A ja chcę popatrzeć teraz, co się dzieje z ofiarami manipulacji, bo na co dzień pracuję właśnie z tymi, którzy są ofiarami manipulacji. Mianowicie z młodzieżą, z dziećmi, z młodzieżą, a także z dorosłymi, którzy szalenie cierpią, którzy są świadkami tego, co się dzieje na skutek manipulacji zorganizowanej ze strony ludzi przewrotnych i zdemoralizowanych. Najpierw podstawowy cel tej manipulacji odgórnej w obliczu społeczeństwa. Jaki jest? Otóż, kiedy rozmawiam o tym z młodzieżą, żeby otwierać oczy, opowiadam taki sen. Mówię, to jest oczywiście sen wymyślony do celów dydaktycznych, ale przemawia. Mówię, wyobraźcie sobie, drodzy młodzi, że miałem wczoraj straszny sen. Otóż śnił mi się kraj, w którym wszyscy ludzie są szczęśliwi. No straszny sen, okrutny. Więc młodzież mówi, proszę księdza, ale to piękny sen. Ja mówię, to zależy dla kogo. Otóż dla ludzi cynicznych i przewrotnych i zdemoralizowanych to byłby straszny sen. Obudzić się w państwie, w którym wszyscy są szczęśliwi. Którzy wszyscy mówią prawdę, wszyscy kochają. Dlaczego? Bo wtedy ci najbogatsi, najbardziej przewrotni nie mają tam miejsca. Dlatego, że ludźmi szczęśliwymi nie będzie mógł rządzić przestępca, nie będzie mógł rządzić kłamca i manipulator. Tracą władzę natychmiast nad społeczeństwem ludzi szczęśliwych, bo szczęśliwi są mądrzy, jeden z warunków szczęścia. Poza tym pada cały przemysł Unii Europejskiej i wszystkich właśnie krajów tak zwanej cywilizacji, jeszcze tak zwanej cywilizacji zachodniej, dlatego że ten przemysł jest oparty na sprzedawaniu towarów przeznaczonych dla ludzi nieszczęśliwych. Alkohol w takich ilościach, jaki jest, narkotyki, dopalacze, antykoncepcja, prezerwatywy, filmy porno, filmy gry przemocy, dla przykładu. A więc to są największe dochody przynosi sprzedaż towarów dla ludzi nieszczęśliwych. Poza tym ludziom nieszczęśliwym można też mówić sztuczne potrzeby. Wszystko można mówić człowiekowi nieszczęśliwemu. I nawet rzeczy dobrych, ubrań, innych rzeczy kupi za dużo w nadziei, że w ten sposób będzie szczęśliwy i przestanie być nieszczęśliwym. A więc celem głównym tych, którzy mają władzę w sposób nieuczciwy zdobytą, czy którzy są nieuczciwi i szukają władzy i ją osiągają swoimi zorganizowanymi kłamstwami, i celem ich finansowych popleczników, i te dwie grupy, polityka i finanse, się bardzo tutaj wiążą, nawzajem przenikają. Otóż celem tych dwóch grup, czyli tych, którzy mają władzę, której nie powinni mieć, i tych, którzy zarabiają, chociaż nie powinni zarabiać, a być na przykład w więzieniu raczej, otóż ich celem jest doprowadzenie do tego, żeby większość ludzi w społeczeństwie to byli ludzie nieszczęśliwi i bezmyślni. To jest ostateczny cel manipulacji jakichkolwiek. Cel, mianowicie powtórzę, żeby większość społeczeństwa, najlepiej ogromna większość społeczeństwa, to byli ludzie bezmyślni i nieszczęśliwi. Tacy ludzie zajmą się gojeniem swoich własnych ran, zresztą nie nadążą goić tych ran. Będą kupować wszystko, co najbardziej toksyczne i drogie, i ktoś będzie na nich zarabiał, a ci, którzy nie powinni rządzić, będą rządzić, bo łatwo rządzić kimś, kto sam własnym życiem rządzić nie potrafi. Jeżeli celem tych manipulacji ostatecznie jest to, by większość społeczeństwa była bezmyślna i nieszczęśliwa, to jakie tutaj są metody, oprócz tych wszystkich wymienianych? Otóż obecnie zwłaszcza, patrzę z perspektywy najświeższej, to będzie uzupełnienie do tego wszystkiego, cośmy słyszeli. Otóż obecnie wydaje mi się, że podstawową metodą niszczenia społeczeństwa po to, by nim rządzić i po to, by na nim zarabiać, podstawową metodą jest manipulowanie antropologią, manipulowanie prawdą o człowieku, kim jest człowiek. Otóż to jest podstawowa teraz sfera manipulacji. Manipulowanie prawdą o człowieku. W tej chwili dominuje na wszystkich uczelniach świeckich, w Europie i nie tylko, dominuje antropologia, którą ja nazywam antropologią optymistycznego humanizmu. Oczywiście to jest zmanipulowana i przewrotna ideologia, ale można ją tak na użytek zwykły nazwać fikcją humanistycznego optymizmu, czy humanizmu optymistycznego, czy to laickiego, czy to ateistycznego, zresztą to jest właściwie to samo. I w tej wizji, kim jest człowiek? Człowiek jest nieco lepiej przypadkowo wyewoluowanym zwierzęciem, który ma ciało, ale już bez płciowości, bo mówienie o płciowości się nie podoba ani feministkom, ani aktywistom gejowskim. Więc człowiek to jest ktoś, kto ma ciało, oczywiście z popędami, instynktami, ale bez płciowości, a płciowości może być miliony form według nich. To, po drugie, człowiek to ktoś, kto ma uczucia i emocje i najlepiej jakby się nimi kierował, najlepiej jakby się kierował ciałem i seksualnością, to oczywiście cośmy już słyszeli dzisiaj. Na drugim miejscu, jeśli nie da się zseksualizować, to nie chociaż się da zemocjonalizować, niech się kieruje tylko uczuciami, a jeśli już by, nie daj Boże, trzecia sfera doszedł do sfery myślenia, to niech się tylko kieruje subiektywnymi przekonaniami. Więc antropologia miłosiwie dominująca, także na polskich uczelniach humanistycznych, to jest antropologia tak potwornie zmanipulowana, w której człowiek, powtórzę, jest nieco wyżej wyewoluowanym zwierzęciem, który powinien się kierować popędami, emocjami i subiektywnym myśleniem, ale nie daj Boże obiektywne szukanie prawdy, nie daj Boże. Manipulacja antropologią doszła do takiej skrajności obecnie, że szczytem manipulacji jest to, co w tej chwili promują aktywiści gejowscy. Ja ich odróżniam od homoseksualistów. Homoseksualiści chcą się leczyć, zmieniać. Wielu z nich jest szlachetnych i żyje w czystości. Mówię o aktywistach gejowskich, którzy chwalą się swoimi patologiami, próbują innych w to wciągnąć i próbują właśnie zmanipulować świadomością całych społeczeństw. Otóż szczytem zniszczenia antropologii, a przez to zniszczenia samoświadomości człowieka i egzystencji człowieka, szczytem jest antropologia według gejów. Napisałem niedawno taki artykuł o tym tytule. Otóż aktywiści gejowscy chwalą się publicznie, w przestrzeni publicznej, tym, że kierują się orientacją seksualną. Tak samo postępują gwałciciele, też się kierują orientacją seksualną. Tak samo postępują pedofile, też się kierują orientacją seksualną. A więc doszliśmy do tego, że w XXI wieku szczytem chwały dla człowieka jest to, że jest zwierzęciem kierującym się popędem. I o tym media piszą z zachwytem, te poprawnie polityczne. O młodzieży w Lednicy 50 tysiącach nie napisze prawie nikt, czy jedno zdanie krytyczne, ironiczne. Natomiast o 20 czy 100 aktywistach gejowskich piszą z zachwytem, a przecież oni się chwalą tym, że uważają się za zwierzę, dla którego najwyższym zaszczytem jest kierowanie się instynktem, już nawet nie seksualnością, instynktem i orientacją seksualną. Jakie są skutki społeczne tego typu, czyli u dołu, co się dzieje w społeczeństwie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, kiedy jesteśmy bombardowani tego typu okrutnie zmanipulowaną antropologią, która okrutnie masakruje egzystencję ludzi tej ziemi, kierujących się zmasakrowaną antropologią. Otóż mamy wszystko ułomne. Po pierwsze, ułomne myślenie. W tej chwili coraz lepiej rozumiemy świat wokół siebie, ale coraz mniej rozumiemy samych siebie i w tej chwili da się wmówić każde głupstwo, dosłownie każde, współczesnej, zwłaszcza młodzieży. Poza oczywiście wyjątkami, ale o tym na koniec. Więc bezmyślne myślenie po to, by oszukiwać samego siebie. To jest szczyt manipulacji, kiedy człowiek zaczyna oszukiwać samego siebie. O tym jeszcze za chwilę coś. Więc potwornie niskie, ułomne myślenie służące usprawiedliwianiu mitów i uciekaniu od rzeczywistości, zamiast szukania rzeczywistości. Potem ułomna wolność. Wolność już nie oznacza, że potrafię kochać, że decyduję się na to, co wartościowe i godne człowieka, tylko że robię to, co mi odbiera wolność, a po drodze odbiera godność i chęć życia. Wolność rozumiana, czyli myślenie po to, żeby się oszukiwać, wolność po to, żeby się wolności pozbawić i chęci życia. Potem ułomne normy moralne, na czele jest demokracja i tolerancja, no to wtedy trzeba tolerować wszystkich, zwłaszcza przestępców. I stąd partie głoszące, że tolerancja jest największą wartością, mają zdecydowanie najwyższe poparcie więzienia wśród więźniów, no to jest oczywiste. Potem ułomne wartości. Wartością już nie jest człowiek, już nie jest życie człowieka, tylko chwilowa przyjemność. To jest sytuacja rozpaczliwa, kiedy ktoś dla chwilowej przyjemności seksualnej, jakiejś innej, poświęca zdrowie, życie, więzi z Bogiem, z samym sobą i wszystko, rodzinę, wszystko. To jest rozpacz. To, co jest rozpaczą, jest propagowane jako szczyt rozwoju ideału. Kieruj się doraźną przyjemnością. To jest największa wartość. Potem ułomne sumienie, no, już nie będę dawał przykładów, jak sobie nie tylko niektórzy politycy, ale jak sobie nawet księża i biskupi potrafią manipulować własnym sumieniem, także w sferze publicznej żaden argument do nich nie dociera. Ułomne wychowanie, które jest praktycznie demoralizacją, no i ułomne więzi, gdzie człowiek żyje kosztem innego człowieka, no a najbardziej tego przykładem są właśnie manipulatorzy, którzy chcą nas sprzedać w dowolne niewole, jak bracia Józefa ze Starego Testamentu sprzedali go w niewolę, byle tylko na nim zarobić. I oni są u góry. A teraz konsekwencje, wnioski, konsekwencje dla życia osobistego i potem dla życia w małżeństwie, to co jest istotą mojego przedłożenia. Otóż podzieliłem te konsekwencje na kilka stopni. Już w odniesieniu do konkretnych ludzi, do danego chłopaka, dziewczyny, nastolatka, młodego czy dorosłego człowieka. Otóż co dla konkretnych ludzi, z którymi się na co dzień spotykam, zwykle po 16 godzin dziennie, co dla tych ludzi oznacza, jakie są konsekwencje tej zorganizowanej manipulacji, zwłaszcza teraz zmasowanej w aspekcie kiczowatej antropologii. Otóż pierwszy stopień konsekwencji to jest lęk ludzi tam u dołu w naszym społeczeństwie, których tu nie ma na tej sali, jestem ich głosem. To jest ich lęk przed mówieniem w przestrzeni publicznej o tym, co jest dla nich najważniejsze i najpiękniejsze. Boją się młodzi i nauczyciele, i rodzice, i pracownicy w miejscach pracy, i ktokolwiek inny. Boją się mówić o tym, że ich ideałem jest miłość, wolność, odpowiedzialność, uczciwość, czyste sumienie, więź z Bogiem. Boją się o tym mówić. Słyszeliśmy tutaj już dużo rzeczy, jakie są naciski, jakie są formy zastraszania, szantażu, do zabijania włącznie tych, którzy się tego nie boją. W związku z tym większość zaczyna się tego po prostu bać. I słyszą ci ludzie, i młodzież, i dorośli, głupstwa mówione przez cyników, ludzi przewrotnych, i boją się powiedzieć, proszę pana, co pan wygaduje. Słyszymy na przykład, spotykam się regularnie, pojutrze będę znowu we wtorek na Uniwersytecie Warszawskim na spotkaniu ze studentami. I tam zeszłym razem, jak byłem, jakiś profesor przyszedł, żeby ze mną dyskutować, wiedząc, że ja przyjadę, i powiedział, proszę księdza, teraz tak ksiądz mówi tyle o miłości, najważniejsza to są wolne związki, to jest prawdziwa miłość. Wie, panie profesorze, czy pan ma maturę? Bo w moim odczuciu ludzie z maturą wiedzą, że nie istnieją rzeczy wewnętrznie sprzeczne. Nawet dzieci w przedszkolu zwykle to wiedzą, że nie istnieje kwadratowe koło, sześcienny trójkąt, niebieska czerń czy wolne związki. A pan profesor ma profesurę i pan profesor nie wie, że nie istnieją rzeczy wewnętrznie sprzeczne? Może... No ale tak mogę powiedzieć ja, bo nie mam żony i dzieci, mogą mnie zabić. Ale ci, co mają żony i dzieci, czy marzą o małżeństwie i rodzinie, nie powiedzą, bo i słusznie, no, mają prawo bronić swojego życia. Więc koledzy tego profesora wiedzą, że on mówi głupstwa, studenci wiedzą, że mówi głupstwa, ale boją się tego powiedzieć. I ten cwaniakuje i demoralizuje tych, którzy są już zmanipulowani bezmyślni i którzy wchodzą w cudzysłowie wolne związki, czyli związki niewierne, niepłodne, prymitywne, wulgarne, egoistyczne i tak dalej, bo to jest prawdziwy opis tego, co się ukrywa, manipulując pod hasłem w cudzysłowie wolnych związków, które nie istnieją. Albo istnieją związki oparte na miłości, największe we wszechświecie, albo związki niewierne, niepłodne, prymitywne, wulgarne i tak dalej, ale nie ma związków, które nie wiążą, no chyba że Związek Radziecki. Ale to tak na marginesie. Tak samo kolejny mit, o którym wiemy, że jest mitem, ale boimy się, teraz się utożsamiam z większością społeczeństwa, na przykład studenci wiedzą, że nie istnieje spontaniczna samorealizacja, a ich profesorowie takie głupstwa mówią, bo to są głupstwa poprawne politycznie. Nikt z nas nie spotkał człowieka, który by się spontanicznie samorozwinął, nawet ja się tak nie rozwinąłem, tylko potrzebowałem wysiłku i pomocy Boga i ludzi. A mit jest głoszony przez intelektualistów i ci, którzy są mądrzejsi od intelektualistów w cudzysłowie, boją się o tym powiedzieć. I jedna z moich sentencji na ten temat brzmi: w mit o spontanicznej samorealizacji wierzą już tylko przedszkolaki i niektórzy profesorowie wyższych uczelni. Tak samo inny mit, inny zabójczy mit antropologiczny w odniesieniu teraz tym razem do pedagogiki wychowania, mit o tak zwanym wychowaniu bezstresowym. Co oznacza wychowanie bezstresowe w szkole? Oznacza, że jedynymi niezestresowanymi są ci, którzy stresują wszystkich innych. To jest gorsze niż Auschwitz, bo w Auschwitz był przynajmniej jasny podział, kto jest katem, a kto jest ofiarą. A tutaj kata się chroni tak, jakby był ofiarą. i zwrócenie uwagi katu, że molestuje 14-letnią Anię z Gdańska, z drugiego gimnazjum, która sobie wybierała życie, to jest, jeżeli ktoś by się ujął w intencji Ani, i no, zresztą tak było, jak aresztowali tych 14-letnich bandytów, to 40-kilku psychologów z Centrum Interwencji Kryzysowej w Gdańsku, więc ci, którzy na co dzień pracują z ofiarami, napisało list otwarty w obronie tych 14-letnich bandytów, że zamknięcie ich na czas śledztwa w domu poprawczym to jest za duży stres dla tych dzieci. Nie mieli nic ci psycholodzy do napisania w obronie ofiar, natomiast mieli wszystko do napisania w obronie katów. To jest też jedna z cech naszej tej przewrotności w naszej cywilizacji, że bronieni są kaci, natomiast wyśmiewane są ofiary. Zresztą to samo sprzed paru dni w Łodzi w dalszym ciągu, jeżeli sobie, ale już to żeśmy słyszeli, szkoda na to czasu. W każdym razie to jest jeden z mechanizmów manipulacji. Szacunek dla katów i pogarda dla jego ofiar. To jest pierwszy stopień konsekwencji manipulacji w stosunku do zwykłego Kowalskiego. Kowalski w Polsce boi się mówić o tym, co najpiękniejsze w jego życiu. Milknie. Głos mają tylko przewrotni demoralizatorzy. Reszta ma milczeć. W jednym z artykułów przedwczoraj czy wczoraj opublikowanym w naszym dzienniku napisałem, tytuł jest Żyję w kraju dyktatury i napisałem, że demokracja jest tylko wtedy, kiedy nawet szlachetni ludzie nie boją się mówić w przestrzeni publicznej o swoich więziach i wartościach. Nawet szlachetni ludzie. Wtedy się dopiero zaczyna demokracja. U nas szlachetni ludzie się boją mówić, dlatego że można zamknąć usta na różne sposoby i media w tym dominujące będą grały pierwszą rolę przez, tośmy słyszeli o mechanizmach, zastraszanie, wyśmiewanie, a nawet jeszcze gorsze metody. To, że ja się nie dam cywilizacji tej zastraszania i manipulacji, to jest moja sprawa, ale dlaczego do heroizmu mają być zmuszani zwykli obywatele? Więc ja mówię w ich imieniu i piszcie o tym i mówcie, moi drodzy, w imieniu tych, którzy boją się już mówić w Polsce tak zwanej wolnej i praworządnej. Niedawno dyskutowałem z kimś bardzo wielkim w Polsce, kilka dni temu, i jak proponowałem, ktoś bardzo ważny w mediach, od kogo wiele zależy, ze strony katolickiej. I proponowałem ten mój artykuł pod tytułem Żyję w kraju dyktatury, gdzie daję konkretne argumenty z wczorajszego naszego dziennika, nasz dziennik się nie bał opublikować. Otóż ten ktoś mi powiedział, proszę księdza, ja mam rodziców i dziadków, którzy byli w opozycji prawicowej i prześladowani przez komunistów. Ja tak prześladowany nie jestem, to ja tego tekstu nie opublikuję, bo mi się wydaje przesadą. I to, że pan nie jest tak prześladowany, bo pan ma pozycję społeczną i argumenty, to nie znaczy, że reszta nie jest prześladowana. Ja piszę nie w moim imieniu, bo ja sobie poradzę. Piszę w imieniu ofiar, które sobie nie radzą. Więc po pierwszy stopień bezradności, czy zranienia ludzi manipulacją zorganizowaną, to jest to, że się boją mówić, powtórzę, o tym, co najpiękniejsze. Drugi stopień, dalszy, bardziej idący w głąb, to, że zaczynają nie wierzyć, że mogą żyć pięknie. Najpierw boją się mówić publicznie, że żyją pięknie i że chcą żyć jeszcze piękniej. Boją się mówić w przestrzeni publicznej. Drugi krok, zaczynają się bać, że oni nie dadzą rady żyć już tak pięknie, że nie ostanowić już elity, no bo wszystko wokół wydaje się, że żyje inaczej. Bo cała ta zorganizowana manipulacja sugeruje, że ja jestem już ostatni, który tak żyje szlachetnie i według dekalogu, więc zaczynam oszukiwać samego siebie. Nie, to chyba nie dam rady już tak żyć. I wtedy zaczyna się proces automanipulacji. Taki chłopak czy dziewczyna zaczyna sobie wmawiać, że już nie marzy o małżeństwie i rodzinie, o czystości, wolności, tylko o chwili przyjemności. Następuje automanipulacja. To już jest faza śmiertelna. I trzecia faza to jest zaburzone postępowanie. Więc najpierw mam automanipulację w myśleniu, no i potem to się przekłada na życie. Zaczynam, uwierzyłem w to, co mi mówią media i politycy, że tylko tolerancja, że wszystkich trzeba akceptować, oczywiście poza Kościołem katolickim. Tolerancyjny jest ktoś, kto toleruje absolutnie wszystko, nawet morderców, byle tylko nie tolerował Kościoła katolickiego. To będzie uznane za szczyt tolerancji. A więc trzecia faza to już jest zaburzone postępowanie, dlatego mamy tylu w Polsce ludzi, którzy są alkoholikami, narkomanami, erotomanami, rozwiedzionymi, upodlonymi. Oni chcieli żyć szlachetnie. I większość z nich nadal chce żyć szlachetnie, po to do mnie przychodzą po pomoc, ale ulegając tej manipulacji, najpierw się mówili mówić na głos, o tym, co w nich najpiękniejsze. Potem się mówili, zaczęli bać mówić sobie o tym, co najpiękniejsze. Potem zaczęli żyć według tego, co fatalne, ale narzucono odgórnie jako idealne. I czwarty krok, no to jest rozpad społeczeństwa, który obserwujemy, kryzys na masową skalę, uzależnień, toksycznych więzi i tak dalej, chowanie się przed Bogiem w krzaki jak Adam i wszystko to, co, no, co widzimy, już o tym nie chcę opowiadać. Teraz jakie są króciutko już konsekwencje dla relacji w rodzinie? Otóż po pierwsze, coraz mniej ludzi młodych wierzy, że jest w ogóle możliwe założenie małżeństwa i rodziny, dlatego że feministki proponują walkę kobiet z mężczyznami, aktywiści gejowscy proponują izolację kobiet od mężczyzn, a Bóg proponuje wzajemną miłość kobiety i mężczyzny. Propozycja Boga ogromną większość ludzi pociąga, no ale słysząc tego typu mity podawane jako rzeczywistość piękna i tak dalej, po pierwsze coraz więcej młodych ludzi nie wierzy, że może założyć małżeństwo rodziny, że w ogóle to ma sens. Po drugie, nawet jak wierzą dalej i wierzą bardziej swoim marzeniom, ideałom i Bogu niż manipulacjom, to w tej toksycznej cywilizacji zmanipulowanej nie dorastają do tej miłości. I jak ja to nazywam, kradną sakrament małżeństwa, czyli nawet szczerze składają przysięgę małżeńską, ale nie dorośli do takiej miłości. I to jest wtedy nieważne i to się musi takie małżeństwo rozlecieć. I wtedy są coraz bardziej, jeśli nawet już założą małżeństwo i rodzinę, to są tam coraz bardziej powierzchowne więzi, coraz bardziej, przynajmniej jedna ze stron daje się zatruć zorganizowanym kłamstwem i truje całą swoją rodzinę. No i dochodzi do tego tragikomedia, że powiedzmy jakaś rodzina mi deklaruje szczerze, proszę księdza, my się kochamy, chcemy coraz bardziej się kochać i wychować szlachetnie nasze dzieci, a jak się ich pytam, co robią w niedzielę, to do południa są w hipermarketach, a po południu i wieczorami oglądają filmy kpiące sobie z małżeństwa i rodziny. No schizofrenia. Ale to są właśnie konsekwencje doskonale zaprogramowane, wyreżyserowane przez kogoś powyżej tych ludzi, przysłowiowego Kowalskiego. I tutaj dodam, że w kryzysie nie są małżeństwa dla odtrucia, tylko w kryzysie są małżonkowie. Nie ma wspanialszej formy relacji kobieta-mężczyzna jak wzajemna miłość wierna i odwołalna. Nic mądrzejszego nie wymyślimy, bo nie jesteśmy mądrzejsi od Boga. Natomiast nie jest w kryzysie małżeństwo, tylko w kryzysie są małżonkowie, którzy nie dorośli do małżeństwa, czy dorośli, a potem się dali zmanipulować i się zdegradowali. Podobnie nie ma kryzysu powołań. Pracuję od kilkunastu lat w duszpasterstwie powołań. Większość księży na świecie mówi kryzys powołań. Nie ma kryzysu powołań, bo to wtedy Bóg byłby w kryzysie, zapomniał nas do czegoś dobrego powoływać. W kryzysie są ludzie powołani. Młodzież powołana do małżeństwa, kapłaństwa, życia konsekrowanego, która ze względu głównie na te manipulacje zorganizowane nie dorasta do swojego powołania. I nie dlatego nie zawierają małżeństw, czy nie przychodzą do seminariów, bo nie mają powołania, tylko dlatego, że nie dorośli do realizacji tego powołania. I teraz wnioski, dwie minuty najradośniejsze. Otóż co robić z naszej strony, to jest najważniejsze. Po pierwsze, demaskować zło, demaskować zorganizowaną manipulację, ale w sposób bardzo precyzyjny. Tak jak tutaj słyszymy, no jestem dzisiaj zachwycony tym, co tutaj słyszę od moich przedmówców, ale my się musimy z tym przebić do społeczeństwa. Z taką precyzją, chłodną, matematyczną, fizykalną wręcz, jakśmy przed chwilą słyszeli, precyzją demaskowania mechanizmów zła, także w antropologii. Na przykład jeśli mnie pytają na przykład młodzi, co ksiądz sądzi o homoseksualizmie, o aktywistach gejowskich, mówiąc dokładnie moim językiem. Ja mówię, nic nie sądzę, ja coś wiem. To a co ksiądz wie? Że wymrą, bo nie mogą mieć ze sobą dzieci. Bo nie mogą mieć ze sobą dzieci. A proszę księdza, a już skreślono homoseksualizm z listy chorób. Ja mówię, za którym głosowaniem, wiesz o tym? A no nie wiem, no to ci powiem, za trzecim, po wszystkich różnych szantażach na tamtym środowisku głosujących. No oni mają prawo się kierować swoją orientacją seksualną. Mówię, dziewczyna cię zgwałci, gwałciciel też ci to samo powie, że się kierowa orientacją seksualną. Zaakceptujesz to? A więc bardzo precyzyjne argumenty, żeby cynicy widzieli, którzy nas słuchają, że jesteśmy lepsi od nich nie tylko w życiu, ale i w myśleniu, no i żeby młodzież i dorośli, ofiary potencjalne czy faktyczne manipulacji, żeby się mieli argumenty, jak bronić. Czyli po pierwsze my róbmy swoje, mogą nas zabić, ale nie mogą nas zastraszyć. Po drugie, solidne wychowanie. To jest drugi wniosek dla nas. Czyli po pierwsze, mówmy na głos, demaskujmy tą cywilizację, którą Jan Paweł II świetnie zdemaskował jako cywilizację śmierci i jako cywilizację bliską dyktatury. Teraz ta cywilizacja już jest cywilizacją dyktatury. Demaskujmy to. Po drugie, solidnie wychowujmy ludzi wokół nas, począwszy od dzieci, młodzieży w naszych rodzinach czy w naszych parafiach. Solidne wychowanie, a wychowanie zaczyna się od uczenia, by myśleć. Jezus od rana do wieczora uczył myśleć. Opowiadał przypowieści, prowokował, jakie wnioski wyciągacie, stawiał pytania, czego szukasz, czego chcesz, bym ci uczynił, najważniejsze pytania życiowe. Demaskował przewrotność, był genialny w komunikowaniu i ze szlachetnymi, żeby ich wspierać, ale i z cynikami, żeby ich demaskować. Mogli go zabić, ale nie mogli z nim wygrać. Więc uczmy mądrego myślenia. Dodałem tylko jeden przykład mojej wychowanki, ja pochwalę się z uśmiechem. Ona jest teraz na trzecim roku studiów psychologii i prawa na Uniwersytecie Warszawskim. Jest znana z ziarna, ale więcej nie powiem. Parę lat temu występowała przez 5 lat. Niesamowicie bystra dziewczyna. I na spotkaniu, ona jest pod Częstochowy, na spotkaniu z pracownikiem Monaru parę lat temu, kiedy była maturzystką, pan z Monaru mówił o tak zwanym bezpiecznym seksie, oczywiście przez prezerwatywy i potem dyskusja, nie było żadnej dyskusji, no to ona podnosi rękę, jako jedyna na 600 osób w jakiejś tam sali kinowej w Częstochowie i mówi, proszę pana, dlaczego pan kłamie? 30 nauczycieli, 600 uczniów. Dlaczego pan kłamie? On mówi, jak to kłamie? No pan powiedział, że prezerwatywy daje bezpieczny seks. Po pierwsze, w ogóle nie ma badań na świecie na temat skuteczności prezerwatywy we współżyciu z chorymi na AIDS, bo badacz by obserwował śmierć niektórych i byłoby przestępstwem. Nie ma badań. Po pierwsze, prezerwatywa nie daje bezpiecznego seksu. Dlaczego pan kłamie? Po drugie, dlaczego pan nam nie dał informacji, że gdy chodzi o zachowania seksualne, to istnieje jeden, ale dobry i to, 100% sposób ochrony przed AIDS. Abstynencja przedmałżeńska i wzajemna wierność małżeńska. Dlaczego pan nam nie dał tej informacji? Pan nas nie musi do tego, 19-letnia dziewczyna, pan nas nie musi do tego zachęcać, byśmy tak żyli, ale pan nam powinien dać wiedzę. Chyba w XXI wieku wiedza nie jest zakazana. I ta Madzia tym tonem. Facetowi mikrofon wypadł z rąk. Jak podniósł mikrofon i zaczął trochę dochodzić do siebie w swoim cynizmie, to mówi, no wiesz, nawet ten twój sposób nie jest taki bezpieczny. A ona mówi, jak, dlaczego nie? No bo można się nawet zarazić AIDS u dentysty. A Madzia, a odkąd to wizyta u dentysty jest zachowaniem seksualnym? Czy pan rozumie po polsku? Ja powiedziałem, gdy chodzi o jest to nagrane, gdy chodzi o zachowania seksualne, to jedynym 100% pewnym sposobem ochrony jest abstynencja przedmałżeńska, wzajemna wierność małżeńska. Czy pan nie rozumie po polsku? I facet zakończył tym, że powiedział do całej grupy, przemyślcie to, co ona mówi. Tak się skończyło. Można to osiągnąć, ale trzeba takich ludzi wychować. A więc formowanie elit i tutaj cel nakreśla nam Jezus. Otóż kiedy sobie poradzimy z cywilizacją cynizmu i zorganizowanej manipulacji? Kiedy zastosujemy prostą regułę Jezusa. Bądźcie nieskazitelni jak gołębie, ale sprytni jak węże. Sprytni w dobru. W demaskowaniu zła, bo demaskowanie zła jest dobrem i sprytni w mądrzej miłości wychowawczej najpierw. Wtedy wspaniale wychowamy siebie i naszych bliskich i sprawimy, że będą się nas bać cynicy, którzy powinni bać. Bądźmy, my księża nieraz podajemy taką definicję, cenzurujemy Jezusa i mówimy, bądźcie dobrzy, wszystko wszystkim przebaczajcie, bądźcie tolerancyjni. Słyszę to od wielu księży z najwyższym nawet rangą, a nic nie mówimy o sprycie. I wychowujemy Boże fujary, którymi fantastycznie można manipulować. Największy cynik, półgłówek za przeproszenie, może manipulować naszymi studentami po 5 latach formacji katechetycznej i innej już na studiach. Bo cenzurujemy Jezusa i uczymy niby dobroci, ale bez mądrości. I wtedy wychowujemy ludzi naiwnych, ludzi, którymi łatwo manipulować. Uwierzmy Jezusowi, bądźmy nieskazitelni jak gołębie, ale sprytni w dobru jak węże. Sprytniejsi w dobru niż cynicy są sprytni w złu. Dziękuję.